No więc właśnie nikt nie jest godzien. Gdyż, zobaczcie, o co w ogóle chodzi, nie? Jak każdy święty tak miał i nie tylko święty, bo święci to generalnie pisali trochę o swoim życiu duchowym, ale jak człowiek się tak trochę ogarnie i stanie przed Panem Bogiem i sobie uświadamia, nawet na adoracji, gdziekolwiek, na modlitwie, kim ja jestem i kim jest Pan Bóg, przed którym stoję, taki święty, święty, święty Pan Bóg. I ja.
Taka mróweczka przy takim słoniu dużym, nie?
Tak,
porównując rozmiarowo, nie?
Ale co?
Co ty? Jaka mróweczka?
Jeszcze mniejszy?
Człowieku. No pewka.
To normalnie atom, nie? Przed
atom.
Stadem słoni.
No.
To po prostu, nie, że przed Panem Bogiem tego się nie da porównać, ale chodzi o jakby jego majestat, jego świętość, no wszystko w nim. To nie jesteśmy godni. My nie byliśmy godni tego, żeby Pan Jezus stał się człowiekiem, żeby zamieszkał między nami, nie byliśmy godni, żeby zrobił dla nas to, co zrobił, nie jesteśmy godni tego, co się dzieje na mszy świętej, a jednak... I ksiądz bierze w czasie mszy świętej chleb, który stał się ciałem Pana Jezusa, mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. I co wtedy odpowiadacie?
Panie, nie jestem godzien.
Nie jestem godzien, ale abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. No po prostu to jest to, że Pan Bóg nie wymaga od nas godności, bo wie, że my nie mamy żadnej godności, takiej godności, godność ludzką to my mamy, ale takiej, że my będziemy wielce godni Jego obecności i tego wszystkiego, co się dzieje na mszy świętej, nie ma, no po prostu nie ma, ale Pan Jezus tego od nas nie wymaga. To jest właśnie przesuper, że bez względu na to, na jakim etapie życia jestem, to jest dla mnie miejsce na mszy świętej. Że ja nie muszę być super godny, że ja nie muszę być na jakimś poziomie fajności religijnej, katolickiej fajności, żeby przyjść na mszę świętą. Nie muszę być jakiś tam, żeby móc usiąść w ławce w czwartym rzędzie, bo ławka w czwartym rzędzie jest zarezerwowana dla tych tam lepszych katolików.
No ale tak naprawdę...
Aż by się chciało powiedzieć, jaka to prawda, trzeci rodzaj.
Nie musimy być, nie?
Znaczy,
co? Nie trzeba być katolikiem, żeby móc przyjść. Czy nie
do masz? Czego dążysz?
No tak sobie myślę. Czy nie można, czy można?
W tygodniu modlitw o jedność chrześcijan mówimy jeszcze o innych konfesjach. Obecni mogą być wszyscy, chociaż nie zawsze tak było. Dlatego, że to jest, na przykład, wiecie, że były takie, na początku chrześcijaństwa było tak, że katechumeni, którzy przygotowywali się do chrztu, byli tylko do końca liturgii słowa na mszy świętej, potem wychodzili. Szli do domu, reszta zostawała.
A były też inne historie, ale to takie niezbyt chlubne dla Kościoła.
Ale o jakich mówisz?
No, że na przykład tak, żeby widzieć ołtarz, mogli być tylko bogaci i księża, a reszta biedoty stała za jakąś ścianą. No to,
ale bo to teraz tak, bo jakby te dwie rzeczy, o których mówimy, to są różne rzeczy. To znaczy, że to nie było w przepisach, tylko to, co ty mówisz, nie było w przepisach, tylko jakichś tam zwyczajach ludzkich, niechlubnych, które się wszędzie zdarzają w każdej społeczności i tak dalej. Natomiast to, czego katechumeni dostępowali, to miało bardzo jakby teologiczny podkład, w sensie, że jakby katechumeni przygotowywali się przez ten katechumenat do chrztu i zaraz po chrzcie przyjmowali Eucharystię i wtedy byli pierwszy raz w pełni na Eucharystii. Taka nasza pierwsza komunia. I to było coś. To było niesamowite, jak oni, wiecie, podchodzili do ołtarza, ile w tym było takiej radości, tak? Jakby byli zawsze na mszy świętej w całości, no to jakby sama komunia święta nie dałaby... Znaczy... I znak był jaśniejszy. To znaczy, jestem pierwszy raz na całym mszy świętej, nie? O to mniej więcej chodzi. Natomiast kto może przyjmować komunię świętą i jest na Eucharystii, bo żebyśmy mieli świadomość, to co nas różni od protestantów, to właśnie pojmowanie Eucharystii, mszy świętej, to znaczy, że oni mszy świętą pojmują inaczej pojmują obecność Pana Jezusa, stąd nie przyjmują komunii świętej u nas, a my u nich. Natomiast z prawosławnymi mamy tu taką wspólnotę, w sensie, że podobnie myślimy o Eucharystii i możemy przyjmować komunię świętą my u nich, a nie u nas. Jeżeli trzeba. Tak to wygląda, mniej więcej. Na pewno z grekokatolikami to jest jasne, bo tylko liturgią się różnimy, nie? No ale to taka dygresyjka, natomiast jakby wróćmy do tego, do takiej świadomości, czy braku, czy takiego tego, co nas od Pana Boga może oddzielać, w sensie od Jego eucharystycznej obecności. Pan Jezus jest najbardziej, po prostu najbardziej z możliwych, Jego obecność jest na mszy świętej i jakby nie chodzi o to, żebym myślał, jestem taki fajny, że mogę być tak blisko, tylko że nie jestem aż taki super fajny, mam za co przepraszać, wracamy do przeproszenia, ale Pan Jezus tego nie chce ode mnie, żebym ja tu przyszedł idealny. On nie liczy na naszą idealność na mszy świętej. To fajne, nie?
Kocha nas takich, jakimi jesteśmy. On nie wymaga takiej, tak jak ludzie wstawiają wymagania. Musisz być taki, taki i jeszcze inny. Pan Bóg po prostu tak do szaleństwa nas kocha, że bierze nas po prostu w 100%. I to nie znaczy, czy ktoś jest biedny, czy ktoś jest chudy, czy ktoś jest gruby. Po prostu.
Czy nie musi, no.
To mi się skojarzyło z tą przypowieścią o tym celniku i jakimś tam pobożnym człowieku, którzy razem przyszli. Tak. Razem przyszli do kościoła w tym czasie, do świątyni i celnik właśnie przepraszał i żałował za swoje grzechy, a faryzeusz mówił, że Panie Boże, dziękuję, że nie jestem taki straszny jak on.
Mhm. No to właśnie to jest przypowieść, która dokładnie o tym opowiada, o czym mówimy, nie? Faryzeusz mówi, ale jestem fajny, nie? I to go domu tworzyło trudność w spotkaniu Pana Boga. A celnik sobie klęczał pokornie i mówił, Panie, nie jestem godzien, przebacz mi, bo jestem grzeszny. I to mu dało, otwarło drogę do Pana Boga. I o tym za chwilę powiemy, natomiast właśnie teraz przerywnik mamy następujący.
Dobrze ujęte.
Dobrze ujęte, czyli cytat miesiąca, który wybrał Dawid.
Wybrałem cytat miesiąca, który brzmi następująco. Bóg zawsze podnosi słuchawkę bez względu na to, ile upłynęło czasu od ostatniej rozmowy. Trochę ma wspólnego z przebaczeniem, nie?
No właśnie, bo jakby celowałeś tym cytatem w temat audycji, czy?
Absolutnie nie. To jest całkowity przypadek, że ten cytat pojawił się tutaj. Wybrałem go jakieś kilka dni temu, a troszkę później dowiedziałem się o temacie audycji, a ten cytat mi już tak wpadł, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie temu i tak za mną chodzi jakoś tak.
Takie życiowe to jest, nie?
Takie życiowe, nie?
Smartfonowe.
Tak, tak sobie go rzuciłem w zakładkę na mojej przeglądarce internetowej, tak sobie tam wisiała, dalej wisi w sumie, nie?
I a
tak,
któż to powiedział, bo nie powiedzieliśmy?
Niejaki Paul Johnson.
I jeszcze raz, bo żebyśmy zapamiętali. Uważaj.
Paul Samuel Leon
Ale
Johnson.
Ale nie jest
fascynujące.
Johnsona zapamiętamy. Uwaga, jeszcze raz cytat miesiąca.
Bóg zawsze podnosi słuchawkę bez względu na to, ile upłynęło czasu od ostatniej rozmowy.
Jeszcze pasuje. Powtórz, kto powiedział.
Wystarczy.
To pasuje do tego zdecydowanie, o czym mówimy. I właściwie komentarzem do tego, o czym jest ten cytat, jest to, co mówimy, nie?
Myślę, że tak.
No i bomba.
Dobrze ujęte.
No jesteśmy z powrotem na mszy świętej, na właściwie samym jej początku. Jak tam się czujecie na tej mszy świętej?
No różnie, no trzeba tak po ludzku powiedzieć, nie?
Natomiast chodzi mi o to teraz tak, mamy tą świadomość, nie jestem do końca fajny i to jest to, o czym mówiliśmy na początku, w sensie, że słowo przepraszam mówi mi, nie jestem do końca fajny. Coś tam zrypałem, tak? I teraz to, od czego się zaczyna msza święta, po imię Ojca i Syna, Pan z Wami, wow, to jest właśnie, uwaga, co to jest?
Akt pokutny.
Akt pokutny, tara! Czyli co?
Czyli pokuta.
W sensie, że co?
No, przeproszenie.
Za swoje grzechy.
Przyznanie się takie publiczne, tak jakby, tak?
Do... O człowieku, to jest publiczne jak 150.
No właśnie.
Jest, bo akt pokutny ma cztery formy. I chyba ta pierwsza jest najbardziej czytelna. Wiecie, jaka jest pierwsza?
Spowiadam się Bogu.
To. Wszechmogącemu, uwaga, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i dalej jak jest?
I mam bracia i siostry. Bo i to siostry. Chyba nie jest modlitwa, tylko takie bardziej, znaczy w tym, w tych słowach to my mówimy do ludzi, a nie do Pana Boga.
Do samych siebie.
Też.
Nie? Nie, no. Nie, nie ma tam, że Panie Boże tak. Coś tam, tylko...
No nie, spowiadam się Bogu i Wam,
i
ludziom
wam,
też.
Ale...
I Wam też.
Tak. Ale nie mówisz, że
nie
Tobie,
się
Boże,
do Pana Łucja ma rację. No.
Tylko się zwracasz do tych ludzi, że Wam.
Ze świadomością, że Pan Bóg mnie słucha, więc w ten sposób to też jest modlina. Ale to rozumiesz, siedzi, nie, z kim chodzisz do kościoła?
Z sam. Nikim. W sensie, bo ja generalnie służę przy ołtarzu, więc...
Kto koło Ciebie stoi?
A mój kolega.
No i mówisz koledze i spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Tobie, kolego, w sensie Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem.
Czaję. Tak jest.
A kolega patrzy mi, coś zrobił!
A ja mówię, to samo powiedziałeś do mnie.
No właśnie.
No i kminimy już.
A on mówi, moja wina, a ty twoja. Ty się doremny.
Co ty mówisz? Słuchajcie, bo my tu sobie rozmawiamy o akcie pokutnym, a to jest poważna sprawa. Ale jakby dobrze mówimy. W sensie, zobaczcie. Mówimy między sobą i między sobą się przyznajemy. To jest ta trudność mówienia przepraszam. Nam to wychodzi z automatu, bo z automatu mówimy tą regułkę. Ale przecież to właśnie dokładnie o to chodzi. To znaczy przyznaję się przed ludźmi, którzy są wokoło mnie, przed tymi babciami moherowymi, jakkolwiek byśmy na obecność ludzi we mszy świętej nie patrzyli, bo często tak to nazywamy, do tego, że coś, jak żeśmy to już powiedzieli kilka razy na tej audycji, zrypałem. W sensie nie jestem idealny, nie? I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Później mówię publicznie, uderzam się w pierś, nawet gest taki robię, moja wina to jest. Moja bardzo wielka wina. I potem jest dalej, że jakby nie zostajemy sami z tym. Przeto błagam, Najświętszą Marię Pannę Zawsze Dziewicę, znaczy Ciebie, Matko Boża, proszę. I znowu Was, bracia i siostry, to jest w ogóle super. Patrzcie, jak to tworzy wspólnotę, że właściwie opieramy się na tym, nie jesteśmy fajni, a tworzymy wspólnotę, że proszę Was o modlitwę, Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. To, bo po prostu potrzebuję modlitwy, nie? To jest, słuchajcie, jak to się tak trochę skuma, tak? Jak mamy jakąś taką chęć skumania tego i zrozumienia, o co tu chodzi, to zaczynamy rozumieć, że w tym, co mówimy na mszy świętej, tworzymy wspólnotę, która taką wspólnotę, która razem się prowadzi do Pana Boga, że każdemu z nas na mszy świętej by
było
gorzej.
No bo w sumie jak każdy z tych ludzi to mówi, to tym samym każdy za każdego tam się modli,
no
nie?
No właśnie o to chodzi.
A tak wszystko pokazuje, nie? Jaką mamy niską świadomość tego, co mówimy, co się nam przydzieje, nie? Bo no jednak człowiek tak po kolei się wgłębia w każdą część mszy. Naprawdę, no świetne rzeczy, nie? A my tak po prostu wszystko czasami mówimy z automatu, nie?
No
nawet ten akt pokuty, nie? W sumie mówimy,
tak...
no klepiemy go, trzeba się przyznać, nie? I w sumie nie wiemy, nie zastanawiamy się nad tym, co my tam mówimy naprawdę, nie?
No, ale to jest też tak, że ktoś jak to układał, no to było naprawdę tak przemyślane i w ogóle, że to wszystko ma sens. Tylko, że to jest na tyle dużo czasu tam się spędza, że chcąc nie chcąc mózg człowiekowi się wyłącza, no po jakimś
No tak,
czasie,
tylko,
nie?
Że też byliśmy na tej mszy tyle razy, że choćby na każdej z tych mszy skupić się chociaż na jednym takim momencie, no to już by się ogarnęło.
To już jest sukces. Że być na tej audycji albo posłuchać tej audycji takiej, jaką my tu sobie teraz prowadzimy, to myślę, że jakby jest większa szansa, że na następnym mszy świętej akt pokutny bardziej skumamy, jeżeli na przykład będzie ta forma.